To najpierw zaczniemy od tego, żebyś się przedstawił. Imię, nazwisko, czy możesz oczywiście coś takiego zrobić?
Wolę nie mówić. Po prostu możemy mój pseudonim bojowy, to jest mechanik, tak jak w Gdańsku pracowałem w tym zawodzie. No i tak jakoś zostało za mną to mechanik. Mhm. Wszyscy mnie znają jako mechanika.
Mechanik.
Mechanik od różnych zadań.
A to, że nie chcesz mówić, to ze względów bezpieczeństwa?
Po prostu nie chcę mówić. Wolę zostać pod swoim pseudonimem, który tak wszyscy mnie znają.
Dobrze, a jak to jest, że trafiłeś w ogóle do Ukrainy na wojnę?
Ja mieszkałem w Gdańsku dość długo. Na ten czas, kiedy tam zaczęła się wojna, to było tam chyba się już 7 lat, jak mieszkałem w Gdańsku. Ja ogólnie przyjechałem do Gdańska od razu w 2015 roku i no ja normalnie sobie tutaj mieszkałem, pracowałem, wszystko było w porządku i tutaj jednego dnia dostaję SMS-a rano od mamy, że zaczęła się wojna. No i wchodzę tam do internetu, patrzę, że rzeczywiście samoloty, rakiety, zaczęła się wojna. Miałem tam kilka dni na to, żeby wszystkie tutaj swoje sprawy dociągnąć, to co komu tam winien rozdać, oddać, w sensie w robocze sprawy i zebrałem po prostu rzeczy do samochodu, dokupiłem, co tam potrzebowałem, wsiadłem z samochodu i pojechałem. 5 marca już byłem w jednostce piechoty morskiej w okolicach Odessy.
I tam cały czas jesteś?
Tam byłem tylko kilka dni. Dalej pojechaliśmy w kierunku rejonu wykonania zadań bojowych. Najpierw byliśmy na południu. W 20 roku to było zwolnienie części południowej Ukrainy, która jakby prawobrzeżnej. Według no tam Cherson, miasto i tereny, które tam obok. Później, jak ta misja była zrobiona, to był 11 chyba listopada, a gdzieś już 14 listopada byliśmy w obwodzie donieckim i wtedy była Marinka, miasto, które na ten czas było chyba najbardziej przybliżone do Doniecka. Normalnie było tam z 5 piętra widać Doniecku sam. Tam chyba z pół roku wykonaliśmy różne zadania, głównie to była obrona.
Czego wam szczególnie brakuje teraz, jeżeli chodzi o wyposażenie?
Bardziej brakuje nam teraz ludzi. Po prostu nie ma kogo w okopach posadzić. Mamy duże straty. To jest wielki problem. Ludzi być może nie zawsze dobrze wyszkoleni. Motywacja już nie ta, co była 3 lata temu, kiedy to wszystko się zaczęło, kiedy stali kolejki do okopów, chcieli wszyscy iść i walczyć, ale teraz jest sytuacja zupełnie inna. Takich motywowanych, którzy chcą wziąć do rąk broń i iść bronić kraju, jest coraz mniej, a ruskich jest coraz więcej, sytuacja na froncie jest coraz gorsza.
Zdarzało ci się płakać albo załamywać?
Raczej nie. Jest po prostu czasami tak, że...
Albo czułeś wściekłość
że
jakoś?
Że masz dość tego wszystkiego, ale trzeba po prostu wtedy odpocząć, napić jakieś herbatki, pospać tam normalnie z 12 godzin. Wtedy jest jakby wracasz do siebie.
A pamiętasz jakiś taki moment szczególnie trudny podczas tej wojny dla siebie, jeżeli chodzi o działania frontowe? Coś, co
generalnie
szczególnie...
działanie frontowe, tam nie ma nic łatwego. Każde jakieś tam zadanie, które wychodzimy na wstępie, jest tak wszystko tak samo trudne jak każde inne, bo musisz tam dojechać, czy tam na pieszo przyjść, później jakiś następny etap tego wszystkiego i później następny i na koniec musisz wrócić. Chyba w tym wszystkim najbardziej ciężkie jest, żeby przyjść na tą linię frontu i wrócić stamtąd, żeby nie zostać tam ranny czy zginąć po drodze. W dobie, kiedy na 1 km2 mamy 10 dronów, to jest naprawdę ciężko. A drony odegrywają bardzo dużą rolę w tej wszystkiej wojnie.
Spodziewaliście się, że drony będą taką rolę odgrywały?
No, w 22 roku to nikt nawet o tym, myślę, że nie myślał, że to będzie na tyle ważne. Teraz wiesz, że na przykład ruska kolumna 10 tam sprzętu, załóżmy 4 czołgi, 6 BWP, czy tam jeszcze co innego, no i z nich zostaje, tam wraca do Rosji, czyli SOFA tam załóżmy 2, a 8 zostaje w jakości złomu spalonych. Dzięki czemu? Drony. Drony robią robotę. I to nie tak, że tylko po naszej stronie, po ich stronie też. Podobnie. Ja bym teraz już powiedział, że chyba mają przewagę też w dronach. Oni głównie mają przewagę we wszystkim. W czołgi, samochody opancerzone, piechota, drony między innymi. W artylerii to nawet chyba nie trzeba mówić, bo to i tak wiadomo. Na jedną naszą lufę jest 10 ich.
To kiedy teraz wracasz z powrotem?
Za kilka tygodni.
Co będziesz robił w Gdańsku?
Odpoczywać.
Odpoczywał.
Spacery nad morzem, spacery do lasu, jakieś lepsze jedzenie.
A czym się zajmowałeś w Gdańsku, będąc tutaj?
Naprawa samochodów.
Naprawa samochodów.
Tak. Mhm. Pracowałem w warsztacie.
Jaki chciałbyś, żebyśmy obraz wynieśli cały czas z tego, co się tam dzieje? Jak tam jest? Bo to w Polsce troszeczkę, ta fala zainteresowania troszeczkę minęła.
Ja rozumiem, w Ukrainie to też już minęło.
Minęło, tak?
Jest jakby linia frontu, to jest 50 km od frontu, tam gdzie jakby żołnierze koncentrują się, bo wiadomo, wszyscy nie mieszkają w okopach. I jest 100 km od frontu, tam gdzie już o wojnie nic nie widać i nie słychać.
Nie słychać.
A już dalej, ja myślę, że im dalej na zachód, to już nie ma sensu o tym mówić. Tam już nie ma wojny. Tam jest normalne życie. Tak, tam czas od czasu przelatują rakiety. Czas od czasu. Niemal codziennie przelatują rakiety, drony. Nie dolatują, spadają na budynki cywilne, giną cywili, ale to jest jakby 1%, tak, od tego wszystkiego. Po prostu cały kraj mieszka, żyje sobie normalnym życiem. No jak normalnym? Może nie do końca normalnym, ale nie jest pod jakimś tam wpływem takim mocnym.
A jak ta pomoc z Polski, jak ją postrzegasz? Jest Ola Kamińska z Zupy na Mąciaku. Ona wiezie wam od początku wojny pomoc i cały czas jest z wami i jest osobą, która jest już rozpoznawalna wśród was.
Znamy się niemal od samego początku wojny. Poznaliśmy się wtedy jeszcze na południu w 22 roku. No i od wtedy można powiedzieć, że jak tam współpracujemy, raczej to współpracą nie nazwiesz, po prostu ona do nas przyjeżdża, pomaga, jeżeli coś nam potrzebne, po prostu pisze i tydzień, dwa, jeżeli to jest szybciej potrzebne, to jest po prostu wysyłane pocztą, także ta pomoc naprawdę jest odczuwalna. Jeżeli coś potrzebuję, zawsze wiem, że mogę zwrócić się i ona pomoże.
Bałeś się podczas wojny? Były sytuacje takie?
Każdy boi się. Nie ma tak, że bałeś się, przestałeś się bać. Tak, każdy na każde zadanie, jak człowiek wychodzi, jest strach. Ale już jak zaczyna się akcja, wtedy po prostu musisz mieć zimną głowę i pracować. Nie ma takich raczej ludzi, którzy nie boją się. Jeżeli ktoś się nie boi, to na pewno się boi, tylko nie mówi o tym.
Tylko nie mówi.
W okopach nie ma ateistów. Jakoś tak się mówi, nie pamiętam. Wtedy zaczynasz wierzyć w każdego Boga. Są takie sytuacje, tak. Już nieraz miałem tak, że po prostu myślałem, że to ostatnia akcja w moim życiu. No ale w jakiś magiczny sposób udało się. Chyba jeszcze jakieś mam przeznaczenie w tym świecie.
Ale po tych kilku tygodniach wracasz na front?
Oczywiście, na front.
A nie możesz zostać w Gdańsku i nie wracać?
Teoretycznie mogę, ale to nie jest jakby zgodne z prawem. I to, że tam 3 lata działań moich na froncie będą, jakby tego nikt nie będzie pamiętać. Po prostu będą wszyscy mnie pamiętać jak gość, który uciekł z wojny. Też nie do końca mi odpowiada. Jeżeli nawet muszę zwolnić się z wojska, to wolę to zrobić, jak to się mówi, polubownie, żeby nie było do mnie pretensji.
A na jakim stanowisku jesteś w wojsku?
Obecnie w stanowisku jestem dowódca plutonu.
Bardzo ci dziękuję za wizytę w studio.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.